Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie wszystkich, którzy wypełniają Bazylikę Świętego Józefa, wszystkich, którzy przybywają tutaj często i jakby trochę z nawyku, i młodych osobno. Może wszyscy dla młodych, którzy przybyli dziś do Bazyliki Świętego Józefa, wielkie brawa. Młodzi ze świętym Józefem są za pan brat, bo mają ze sobą już piękne spotkania, czas, który chcemy troszeczkę podsumować, a ta pielgrzymka dzisiaj młodzieży z diecezji, nie tylko jak się okazuje diecezji kaliskiej, jest jakimś wielkim, mam nadzieję, upragnionym momentem po tym spotkaniu, które się wydarzyło dla kogoś, czy to w Ostrzeszowie, czy w Pleszewie, czy w Krotoszynie, czy w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj docieramy do samego domu świętego Józefa, do polskiego Nazaretu, do kaliskiego sanktuarium. Tak, nasi goście, można powiedzieć, są z nami, jedni tu, drudzy tam. Najpierw witam kapłanów, którzy odpowiadają za piękny czas spotkań młodych ze świętym Józefem. Ksiądz Witold Kałmucki, duszpasterz diecezjalny młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz Marek Muzyka, który towarzyszy swoim zaangażowaniem, też charyzmatem w tych działaniach, w tych przygotowaniach. Będzie z nami także Tau. On gdzieś już tutaj blisko jest, za chwileczkę się pojawi, jakby dopełni treścią to spotkanie. Moje ID. Panowie, powiedzcie, drodzy księża, o co chodzi w tym sformułowaniu? To powiedzmy dla niektórych jest jasne, chociaż to jest sformułowanie, które może odnosić się do różnych dziedzin życia, do różnych płaszczyzn aktywności, nawet technicznych, elektronicznych i tak dalej, bo tak się też gdzieś tam to wszystko układa. Natomiast jest jakaś myśl ukryta w tym dosyć enigmatycznym sformułowaniu dla niektórych. Księże Marku, o co chodzi?
No to jest tak, że ludzie młodzi dzisiaj po prostu poszukują gdzieś swojej tożsamości. Próbują ją odkrywać. I można to zobaczyć, że święty Józef pomagał odkrywać tą ludzką część tożsamości Jezusowi. I dlatego też stał się on patronem odkrywania tożsamości przez dzisiaj młodych ludzi. I dlatego też stąd właśnie to moja tożsamość, moje ID. Tak by to było zrozumiałe przez młodego człowieka, by on mógł się w tym odnaleźć, by mógł zobaczyć to, kim jest, odkryć swoją tożsamość społeczną, swoją tożsamość osobową.
Bo to jest ciekawe, że dla starszego pokolenia słowo tożsamość znaczy więcej niż ID, dla młodszego ID znaczy więcej niż tożsamość. Okazuje się, że trzeba czegoś w rodzaju translacji, tak? Tłumaczenia. A Józef jest tym, który pomaga i starszym, i młodszym, prawda? Jest w tym coś ciekawego.
No jest z tym bardzo coś ciekawego, że ilekroć młodzi ludzie, a było ich 4,5 tysiąca podczas tych wszystkich spotkań, spotkali się ze świętym Józefem, ukrytym w tym obrazie, z całą świętą rodziną, to nagle okazywało się, że oni potrafią sami coś odkryć. Przy pomocy także ludzi dorosłych, jak my, jak całe Stowarzyszenie Tratwa, jak nasi zaproszeni goście, jak ksiądz biskup, który wprowadzał ich do tego odkrywać, odpowiedzi na to pytanie, kim jestem, jaki jestem. Co dla młodego człowieka dzisiaj jest bardzo ważne.
Tak, ja myślę, że to spotkanie dzisiaj jest takim dowodem, próbą przekazania także takiej informacji, bo kiedy się mówi nadzwyczajny rok świętego Józefa Kaliskiego, to pobrzmiewa w tym taki komunikat, że to dotyczy ludzi takich dojrzałych, ludzi, którzy, nie wiem, są bardzo pobożni, związani z Kościołem, przyjdą i jeszcze bardziej uczczą świętego Józefa. A okazuje się, że to jest wielka szansa także dla młodych. Księże Witku, jak wyglądały te spotkania, gdzie jeszcze raz powiedzmy się odbywały i w sumie no, były jakimś, trzeba powiedzieć, sukcesem także frekwencyjnym.
Spotkania odbyły się w 4 miastach w naszej diecezji. W Ostrzeszowie, w Pleszewie, w Ostrowie Wielkopolskim i w Krotoszynie. I idea była taka na początku, aby święty Józef wyszedł do młodych. Dlatego to pierwsze spotkanie nie było w Kaliszu, ale właśnie w tych różnych miastach powiatowych w naszej diecezji. Tam młodzi ludzie spotykali się w 3 przypadkach na salach sportowych, salach widowiskowo-sportowych, ponieważ te spotkania trwały nieco dłużej, prawie 3 godziny i zaczynały się właśnie od koncertu Piotrka, który teraz właśnie do nas dołączył. Następnie po koncercie była katecheza właśnie o świętym Józefie. Katecheza wprowadzała w nabożeństwo, a z kolei nabożeństwo wprowadzało w Eucharystię. zawsze towarzyszył nam ksiądz biskup i właśnie Eucharystia kończyła to spotkanie. I pomimo tego, że trwały one dość długo, bo jak na młodych ludzi 3 godziny, to wydaje się dużo czasu na modlitwie.
I co, zaiskrzyło czy nie?
Z tego, co słyszymy, to tak, bo młodzi ludzie wracali i mówili, że rzeczywiście im się podobało, że ten przekaz, który płynął różnymi kanałami, jednak do nich docierał. I dlatego też cieszymy się, że tak wielu ludzi zaangażowało się w to, żeby przygotować te spotkania, ale też i żeby przyjechać z młodymi ludźmi. Księża, katecheci, rodzice.
Tak, oni byli tam, ale są też tutaj. Tak sobie myślę, za chwilę przywitamy kolejnego naszego gościa, głównego gościa, którego oczekiwaliśmy, ale ta młodzież tutaj jest. Może spróbujemy ich wywołać. Tylko byłaby prośba, żeby kiedy wyczytam parafię i miejscowość, to żebyście krzyknęli, że jesteście, dobrze? Tak jak się to robi czasem, nie wiem, na placu Świętego Piotra albo w innych miejscach, kiedy pozdrawia na przykład papież. Mogą być też na zewnątrz, dlatego że mamy telewizję.
Tak, niektórzy mogą być
na zewnątrz.
I tam
jest też taka strefa pielgrzyma, którzy to młodzi tam w takim sobie właściwym stylu pozostają. Jest młodzież też z parafii spoza naszej diecezji. Lipno, w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, diecezja włocławska. Jest? No brawo, to taka młodzież starsza i młodsza. Wieruszów, parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Jest, pięknie. Kalisz, święta rodzina. Pięknie. Kalisz, święty Mikołaj. Też jest. Kalisz, święty Gotard. No dalej, tu ksiądz Witek patrzy, czy jesteście, czy nie.
Są, są.
Burzenin, święty Wojciech. No zobaczcie, tak trzeba. Bazylika świętego Józefa, parafia tutejsza. Jest? Jest. Ksiądz Prałat się tam odzywa w tyle też. Święty Stanisław w Kaliszu, czyli franciszkanie. Jest czy nie?
Są, są. Podnoszą ręce.
Są. Parafia Skotłowa, Narodzenie Najświętszej Marii Panny. O, zobaczcie, malutka parafia jest. Mikstad, parafia Świętej Trójcy. Też są. Święty Jan Chrzciciel w Zdunach. Z Duny. Cichutko, ale są na zewnątrz widocznie. I Krotoszyn, cały dekanat, parafia Świętego Jana Chrzciciela, Piotr i Paweł, Andrzej Bobola, Maria Magdalena, Stary Gród, Lutogniew i Kobierno. Tak. Jest Krotoszyn? Super. No i mamy jeszcze Skalmierzyce, parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Skalmierzyce są? Na zewnątrz. I Mikorzyn, Świętego Idziego, sanktuarium. Mikorzyn. Ci śpiewali. Świetnie. Słuchajcie, no jest troszeczkę tej młodzieży, może nie jest aż tak dużo, ale cieszymy się tym, co się wydarzyło. Proszę księży, księże Marku, księże Witku, może teraz przywitamy Piotrka, tak? Tał jest z nami. Tał jest znany młodym ludziom, ale też wszystkim innym może być znany poprzez to spotkanie. Witamy serdecznie. Wielkie brawa. Tał przybywa ze swoją żoną. Witamy bardzo serdecznie panią też. A zostawiliście dziecko gdzie? Dzieciątko wasze?
W domu, w Kielcach. Pozdrawiamy.
Pięknie. Pozdrowienia niech płyną też do Kielc. Tał, trochę poznałeś już diecezję kaliską, młodzież diecezji kaliskiej, te spotkania, na których byłeś, dawałeś świadectwo. No myślę, że to także była dla ciebie samego jakaś przygoda odkrywania świętego Józefa. Co powiesz teraz na finale tych spotkań, kiedy przybyliśmy nie do jakiegokolwiek miejsca w diecezji, tylko do domu świętego Józefa, do Nazaretu, do kaliskiego sanktuarium, narodowego sanktuarium świętego Józefa?
Jeszcze dziś, będąc w mojej kuchni i siedząc na krześle, zobaczyłem napis, który sobie zrobiłem w zeszłe lato bodajże, bądź zimę, nie pamiętam, ale trochę pół żartem, pół serio napisałem: bądźmy jak Józef i Maryja, bo każde małżeństwo wymaga bardzo ciężkiej pracy, a myślę, że właśnie Józef, chociaż nie wypowiedział ani jednego słowa na kartach Ewangelii, jest takim wzorem mężczyzny, niedościgłym, niedoścignionym wzorem mężczyzny, więc myślę, że mogę powiedzieć, że sylwetka świętego Józefa jest mi coraz bardziej znana ostatnimi czasy. Coraz bardziej staram się zrozumieć, kim był ten mężczyzna i kim nadal jest dla Kościoła. No i myślę, że na razie tyle, co mogę powiedzieć.
No właśnie, ale bądźmy jak Józef i Maryja, to takie jest hasło dosyć okrągłe, ładne w pragnieniu. No ale co się pod tym kryje? Co to może znaczyć dla męża, dla żony, bo to głównie w tym wymiarze, żeby się wasz dom udał tak jak nazaretański? Tak.
Od czegoś trzeba zacząć. Jeszcze z 5 lat temu miałbym na lodówce Bądźmy jak Whitney Houston i Michael Jackson. No, dziś mam Józef i Maria. Myślę, że każdy musi po kolei sobie te priorytety poprzestawiać. Z czym to się może kojarzyć, to hasło? Mnie kojarzy się to hasło przede wszystkim właśnie ze świętą rodziną. Świętą rodziną, tak? W dobie kryzysu rodziny.
Czyli nie tak, że ta jedna święta rodzina, tylko rodzina, która może być święta. Twoja rodzina.
Rodzina, która inspiruje do tego, by być świętą rodziną. Która przypomina o tym, że fundament rodziny to jest Chrystus, że fundament rodziny to miłość, modlitwa i żywa relacja z Panem Bogiem. I myślę, że no właśnie, bądźmy jak Józef i Maryja.
Mówisz 5 lat temu, byłyby tam inne imiona, inne postaci. No właśnie, pewnie jakiś czas temu nie tak chętnie wchodziłeś do kościoła, nie z taką pewnością czułeś, że jesteś zaproszony do tego, żeby dać świadectwo wobec takich ludzi, którzy przychodzą, modlą się. Co się stało, że tak się stało?
Myślę, że w tamtym czasie przede wszystkim odpychały mnie dwie podstawowe sprawy. Pierwsza...
Od kościoła, tak?
Tak, tak. Pierwsza to grzech. Pierwsza to grzech i nieświadomość tego, czym jest Kościół, czyli po prostu fakt, że w czasie, gdy powinienem przychodzić jakąś katechizację, no to jak większość młodzieży po prostu odrabiałem inne lekcje na religii lub po prostu traktowałem jakieś wydarzenia kościelne jako czas wolny, prawda? To gdzieś taki stereotyp utkwił w naszych głowach. Myślę, że to jest pierwszy powód, a drugi powód to jest taki, że odrzucało mnie trochę kiczowatość środowiska chrześcijańskiego i ten taki dystans, jaki Kościół wytwarzał w stosunku do ludzi niewiernych. Jeśli nie Kościół, miałem takie oczywiście wrażenie. Natomiast gdy wszedłem już na łono Kościoła, gdy właśnie wyszedłem z moich kryzysów moralnych, z kryzysów, prawda, w czasie mojego wzrostu, rozwoju, gdy wychodziłem z ciemności, z grzechu, zacząłem poznawać Kościół od środka i zauważyłem, że to jest naprawdę świat wspaniałych, kreatywnych i mądrych ludzi. Zatem co się stało? No ja myślę, że stało się to, że poznałem Chrystusa, który dał mi pełnię, dał mi łaskę, której potrzebowałem, by wypełnić moje serce, bo wcześniej ani pieniądze, ani pogoń za sławą, ani przyjemności tego świata, które trwają bardzo krótko, nie dawały mi spokoju i nie mogłem uchwycić szczęścia, a w Kościele, w Jezusie Chrystusie, w Najświętszym Sakramencie odnalazłem pełnię i tak jest do dziś. Do dziś wstaję codziennie o 7 rano i dzień zaczynam mszą świętą. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii. Także, no cóż, jestem napełniony Duchem Świętym.
Raper Tao codziennie przeżywa Eucharystię. I to jest to, co chcieliśmy też usłyszeć. Czyli mówisz, Piotr, że z zewnątrz widać inaczej, w środku jest po prostu inaczej. Trzeba to pewnie wyraźnie powiedzieć.
Amen. Myślę, że gdy byłem człowiekiem poza zbawieniem, poza łaską, czyli tym, który szedł tą po prostu przestronną bramą, żyłem w ciemności, otaczałem się śmiercią i wewnętrznie też we mnie była śmierć. Gdy zrozumiałem, że Jezus Chrystus daje nam łaskę, która jest światłem, która rozświetla ciemności serca, zapragnąłem więcej tej łaski i właściwie stałem się takim urodziwym, bo Pan Bóg dał mi niesamowity taki zastrzyk miłości na sam początek mojego nawracania się i można powiedzieć, że czas bycia neofitą był dla mnie bardzo intensywny i spektakularny, można powiedzieć. Natomiast teraz jako dojrzały mężczyzna, mąż i ojciec muszę powiedzieć, że staram się każdego dnia badać swoje serce i sprawdzać, czy nie ma w nim ciemności, nawet gdzieś głęboko ukrytej, bo ja chcę być zanurzony w świetle Chrystusa. Jakby wiem, że ta pielgrzymka skończy się bardzo szybko na ziemi. Taka krótka anegdota bez wymieniania nazwisk i imion. Ostatnio poznałem kolegę, z którym współpracowałem przy pewnym dziele. On uznawał siebie jako ogólnie mówiąc niewierzącego. Nasze spotkanie było pierwszy raz widzieliśmy się na oczy i już następnego dnia miał bardzo poważny wypadek, z którego ledwo wyszedł. I właśnie wysnuliśmy wspólnie taką refleksję, że Czasami żyjemy tak, jakbyśmy czuli się nieśmiertelni, że po prostu nasze życie będzie trwało i trwało, a przecież Słowo Boże mówi, że paru jesteście, możecie w każdej chwili zniknąć z powierzchni. Więc to jest kolejny jakiś aspekt, który trzyma mnie przy Panu Bogu i który sprawia, że moja bojaźń powiększa się.
Tak, jeszcze wracając do tego z zewnątrz i wewnątrz, to taki może dla trochę starszego pokolenia obraz kaznodziejski, często się mówi o witrażu, że z zewnątrz wygląda dziwnie i zupełnie nie zachwyca, a od wewnątrz, kiedy przelatuje przez nie światło, te witraże są fascynujące. Kościół wewnątrz jest fascynujący i to jest to, co chcemy uczynić, przekazać też takie zaproszenia, by odkrywać to, co jest w środku. Powiedziałeś też, że, no, mówiąc tak kolokwialnie, zawaliłeś katechezę. Dzisiaj tym młodym ludziom, którzy tutaj są, spotkają się jutro w szkole ze swoimi kolegami, którzy mają taki sam pomysł na katechezę, odrabiać jakieś lekcje albo iść sobie gdzieś w długą, jak to mówią. Tak? Dziś mówisz, że to jest błąd?
Znaczy jeszcze uzupełnię. W ogóle Kościół emanuje miłością na zewnątrz, tylko że człowiek, który jest pogrążony w ciemności, tak, prawda, on na słowo miłość, miłosierdzie, wybaczenie, pokój, Najświętsze Serce Jezusa mdli go, prawda?
Alergicznie mdli go.
To jest normalna reakcja tego. Ten, kto jest poza zbawieniem, jest pod władzą szatana i trzeba to mówić wprost. Więc jakby szatan nie pozwala mu kochać. Natomiast odnosząc się do katechezy, ja miałem piątkę z katechezy, no. Więc natomiast rzeczywiście myślę, że tutaj warto poruszyć ten wątek, ten kontekst katechizacji młodzieży, bo nie chodzi o zmianę jakiejś formy, tylko powinniśmy się chyba więcej modlić za to, żeby pojawiało się więcej katechetów, którzy mają otwarte serca, są młodzi, pełni energii, mają świeże spojrzenie na rzeczywistość, a jednocześnie radykalne i otwarte serce na Ewangelię. Ja bym zachęcił wszystkich tych młodych ludzi, żeby traktowali przedmiot, religię jak każdy inny, jeśli na razie nie rozumieją, kim jest Bóg. I zrozumieli, że przedmiot, religia traktuje o rzeczach, które będą miały wpływ na to, czy będą mogli żyć, czy będą umierać, mówiąc dosłownie, a jakoś mówiąc bardziej szczegółowo, jaka będzie ich jakość życia. Ja przez to między innymi właśnie, że nie interesowałem się Panem Bogiem i religią, zbłądziłem. Wydawałem albumy pod pseudonimem Medium. Fascynowałem się okultyzmem, satanizmem, energiami, wróżbiarstwem. Zresztą to śmieszne, ale czasami do tej pory spotykam w kościele katolików, którzy na przykład wierzą w horoskopy, prawda? No ale tak na marginesie, więc ja właśnie przez to, że nikt mi nie pokazał prawdziwego źródła światła i miłości, zacząłem szukać substytutów tej miłości w wynalazkach tego świata, w filozofiach. Ale o tym też mówi Ewangelia.
Ale powiedz jeszcze raz, tą całą wymieniankę, ona jest długa, ale tyle, ile ci przyjdzie do głowy, właśnie tych rzeczy, co do których człowiek wierzący, człowiek, który chce żyć w przyjaźni z Chrystusem, no nie może się w ogóle
palać.
No cóż,
to dobrze, no to po kolei. No cóż, buddyzm, filozofie wszelkiego rodzaju, energię piramid, energię kosmosu, yoga, mantra, medytacja, opuszczanie ciała, out of body experience, świadome śnienie, potęga podświadomości, obce cywilizacje, ukryte rządy, prawda? Magia czarna, magia biała, wywoływanie duchów, spirytyzm, mediumizm. I mógłbym tak wymieniać.
Wielu ludzi mówi, ale tylko zabawa to z naszej strony.
No oczywiście, niestety diabeł w tych czasach robi wszystko, by zniszczyć ludzi w kościele, księży i innych ludzi, duplikując, jakby kopiując coraz bardziej w niesamowite twory, by ludzie odchodzili w te takie jakby narzędzia, które dają im wrażenia, bo ludziom brakuje wrażeń. Przepraszam, że tak mówię, oni, bo to też byłem ja. Nie brakowało wrażeń po prostu na mszy świętej. Ja musiałem czuć tę potęgę Boga, tego wielkiego, świętego Ojca, który tam po prostu sprawia, że ja czuję po prostu niesamowite emocje. No ale to przecież nie o to chodzi. Bóg jest Ojcem, który jest cichy i pokornego serca. On nam daje miłość, on nam daje pokój, on nam daje nadzieję i życie wrażeniami, wrażeniowość, to jest ślepa uliczka, prawda? A tam jest wiele tych wrażeń, prawda? Bo trzeba się odurzyć jakimś środkiem psychodelicznym, później biegać z kijkiem po pustyni, kręcić się wokół. No i takich ludzi jest naprawdę, proszę księdza, masa.
Tak. Piotr, jesteś artystą, muzykiem i trzeba powiedzieć tak, był czas, kiedy tę wrażliwość, talent, wszystko to, co jakby podpisuje się pod tym słowem muzyk, wykorzystywałeś dla jakichś celów. Teraz pozostało to wszystko, co jest no, pewnym narzędziem, z którym się możesz posługiwać, to, co jest w tobie, to, co jest bogactwem to twoim, też dzisiaj już wiesz, że to od Pana Boga, ale służysz czemuś innemu. Jak tu zrobić, żeby się nie pomylić, tak? Żeby właśnie to, co piękne w nas, żeby wykorzystać, no tak jak ty to robisz teraz od kilku lat.
Mogę powiedzieć w ten sposób, może nawiązując do słów Pana Jezusa, że droga do nieba jest bardzo wąska i niewielu będzie zbawionych. Niewielu znajdzie drogę do Królestwa Niebieskiego. I kiedy zrozumiałem, w sensie zrozumiałem, dotarły do mojego serca te słowa, że te wrota, bramy do nieba zamykają się coraz bardziej i ten przesmyk światła jest coraz mniejszy i trzeba tam biec, bo inaczej czas się skończy i życie wieczne będzie poza moim zasięgiem. To ja zrozumiałem, że ja nie mogę robić innej muzyki, nie mogę dawać ludziom innej treści niż tej, która prowadzi właśnie do miłości, do Pana Boga. I dlatego zmieniłem formę. Ale wcześniej również szukałem Pana Boga, bo umówmy się, każdy z nas pragnie szczęścia w życiu, tak? I szukamy tego szczęścia w pieniądzach, w karierze i nam się wydaje, że gdy staniemy na szczycie, wtedy osiągniemy to szczęście. To jest absurd. Ja stałem na takim moim prywatnym, małym szczycie i tam wcale żadnego szczęścia nie było, które trwało dłużej niż chwilę. A Pan Bóg nam daje takie stałe, permanentne szczęście, bo ja mam takie małe powiedzonko, proste, ale uderza w moje serce, że nic, co jest przemijające, nie może dać nieprzemijającej radości, prawda? Tego się trzymam. Dlatego robię muzykę, która prowadzi do Jezusa.
Nie wiem, czy to w tobie jest, ale we mnie tak. To, co powiedziałeś, że takie doświadczenie, że te wrota się domykają, że ten przesmyk jest coraz mniejszy, węższy, to jest prawda i trzeba nosić w sobie takie napięcie, dosyć trudne. A z drugiej strony jednak trzeba być świadkiem tego, że Bóg jest hojny w dawaniu tej miłości, że rozdaje, że zbawienie jest dla każdego i bo, żeby ktoś nie poczuł się takim tym komunikatem, mówi sobie, to pewnie nie dam rady, nie mam szans. Właśnie masz szansę, póki masz czas, masz szansę, więc to jest jakby to drugie spojrzenie. To doświadczenie chyba też w tobie musi być, że ci się chce jechać z Kielc na przykład do Kalisza, żeby parę minut powiedzieć coś, żeby ludzie uwierzyli, no, że Bóg jest dobry.
Czy żeby ludzie uwierzyli? No nie wiem, dla mnie to też jest jakaś taka autoterapia, prawda? Ja nieustannie szukam relacji z Panem, ale nawiązując do tych słów, przypomnijmy sobie Jana, największego proroka, jaki chodził po tej ziemi. Pan Jezus nawet z nim nie rozmawiał. Nie miał do niego żadnej czułości, prawda? A tak jak mówi ksiądz Piotr Pawlukiewicz, bardzo piękny kapłan, i w momencie, gdy umarł, Jezus musiał przerwać ewangelizację i iść na miejsce postronne, by nie wiem, modlić się, opłakiwać śmierć swojego przyjaciela. Mi się wydaje, że ten trud drogi do nieba możemy i musimy oddawać Chrystusowi i ta presja znika. Natomiast Jezus nam mówi, bądźcie czujni, czuwajcie. I tutaj nie jesteśmy w stanie dotknąć absolutów tej materii, więc zawsze będzie jakieś delikatne napięcie, taki dreszczyk emocji, no ale umówmy się, my walczymy o życie wieczne, a nie o pierwsze miejsce na listach płyt sprzedażowych, czy tam szatę biskupa, tak? Tylko idziemy do nieba.
Jasne. Te nasze spotkania, wiesz czy nie wiesz, w każdym razie one mają swoją tradycję. Dzisiaj rozpoczynamy 15 rok tych spotkań. To jest grubo ponad 160 co miesiąc spotkań. I my tutaj miesiąc za miesiącem modlimy się w intencji rodzin i obrony życia. Przybywasz tutaj z żoną swoją. Pozdrowiliśmy już dzieciątko wasze. Kto to jest, jak ma na imię?
Aleksander.
Aleksander, brawo, pozdrawiamy Aleksandra. I o. I tu z jednej strony mówimy o tym, co jest trudne w przeżywaniu relacji małżeńskich, rodzinnych, ile jest zagrożeń ciągle, zagrożeń dla życia tych najsłabszych, nienarodzonych, ale w ogóle dla życia człowieka. Myśleliśmy, zaczniemy się modlić, będą się działy cuda i dzieją się cuda, ale po 15 latach czy 14 latach mówimy sobie, ciągle jest co robić, to znaczy ciągle w tym temacie jest nie tak, jakby mogło być. Jakie jest twoje doświadczenie, właśnie na co trzeba postawić, żeby małżeństwo się udało, żeby rodzina się udała, żeby życiu służyć też w tej przestrzeni, którą tworzycie razem z żoną?
Nasze małżeństwo nie zaczęło się od wysokiego C, bo raczej nasze małżeństwo zostało zawarte z poziomu decyzji. I miłość jest decyzją. I miłość jest takim momentem, gdy stajemy nadzy w prawdzie o sobie, że mamy świadomość przed małżeństwem, czasami nie do końca, bo małżonkowie chowają przed sobą wady, prawda, wady charakteru i tak dalej. Natomiast my znaliśmy się przed małżeństwem już 13 lat, więc wiedzieliśmy o sobie bardzo wiele. Wiedzieliśmy, jakie mamy wady i właściwie jesteśmy takimi dwoma światami, dwoma kontynentami, które musiały się nagle złączyć. Więc my w takim totalnym zaufaniu i zawierzeniu Chrystusowi powiedzieliśmy tak przed Jezusem, mając świadomość, że to może być bardzo trudna ścieżka. No, okazało się, że była jeszcze bardziej trudna niż myśleliśmy. No ale dziękuję za to Bogu codziennie, że nasze małżeństwo jest właśnie, wymaga takiej bardzo ciężkiej pracy, ponieważ to sprawia, że moje serce może się coraz bardziej powiększać. To sprawia, że ja mogę być coraz bardziej bliżej Pana Boga. To znaczy, że mogę być bardziej cierpliwy, pokorny, dobry i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że małżeństwo, które wymaga wiele pracy, jest łaską i to jest chyba podstawa, bo kiedy kończy się relacja małżeńska? Relacja małżeńska kończy się wtedy, kiedy zaczyna się jakiś kryzys, problem. I myślę, że gdy zaczyna się taki kryzys, problem, kiedy zaczyna rozpalać taki problem. Momencik, przepraszam, proszę Pana, za momencik. Kiedy zaczyna rozpalać się problem w małżeństwie, gdy on się zaczyna, należy go automatycznie szybko oddać Panu Bogu i od razu go przedyskutować. Cóż, codziennie modlimy się, staramy się chodzić, mamy takie okresy, że chodzimy wspólnie na Eucharystię codziennie, no ale no co niedzielę koniecznie no musimy spotkać się z Panem Bogiem. Jeździmy też na różne spotkania, moja żona też towarzyszy mi na koncertach, gdzieś pracujemy razem w dziele ewangelizacji, ale nieustannie gdzieś przecinają się nasze drogi i nie zaniedbujemy przede wszystkim tego kontaktu, bo jak zaniedbamy kontakt, to wtedy każdy pójdzie swoją stroną, a wtedy trudno wrócić, prawda? I też myślę, że bardzo ważnym aspektem naszego życia małżeńskiego, oprócz modlitwy, życia sakramentalnego, jest wybaczenie. Wybaczenie jest takim bardzo, bardzo ważnym elementem. Za każdym razem, gdy jest jakiś konflikt, kłótnia, a to się zdarza i będzie się zdarzać, potrafimy sobie wybaczyć, prawda? Powiedzieć, przepraszam, że popełniłem błąd, wybacz mi, tak? I gdyby nie było tego pojednania, tych kłopotów zamiatanych pod dywan, byłaby coraz większa sterta. Więc myślę, żeby dbać o ten taki, może nie zerowy licznik przed Panem Bogiem, bo to jest nie do osiągnięcia, ale dbać o to, jak mówi Słowo Boże, by nie pozwolić, by nad waszym gniewem zachodziło słońce. No i na koniec ja myślę, że dzieci to jest też taki wspaniały aspekt małżeństwa. No my mamy jednego syna, ale myślę, że nie można bać się dzieci, bo dzieci w niesamowity sposób ożywiają małżeństwo. One wprowadzają tlen, powietrze do pożycia małżeńskiego. No i co, pod koniec powiem takie słowa, że trzeba to wszystko oprzeć na Chrystusie, miłość, nadzieja, wiara i może będzie dobrze. Muszę o tym wspomnieć, koniecznie. No Maryja. Maryja jest w moim życiu bardzo ważna. Ja oddałem swoje życie Maryi. Codziennie jej niepokalanemu sercu zawierzam moje małżeństwo i dziecko Maryi. Codziennie odmawiamy różaniec, litanie do Matki Bożej. I codziennie rozmawiam z Maryją i proszę ją, aby uczyła mnie tej pokornej miłości do żony. Bo ja jestem niestety grzesznikiem.
Piotr, pamiętaj, że przy Maryi zawsze jest Józef, tych dwoje zawsze razem, więc jeszcze za każdym razem, kiedy pomyślisz sobie, że on jest blisko, to jeszcze na pewno ubogaci też wasze małżeństwo, wasz dom, waszą rodzinę. Gdybyśmy zajrzeli do warsztatu Tau, gdybyśmy zobaczyli na twój warsztat, to właśnie tworząc, co dziś chcesz powiedzieć tym, z którymi się spotykasz na koncertach, czy poprzez płyty, które wydajesz, co dzisiaj jest twoim takim przede wszystkim przesłaniem artystycznym?
No cóż, jestem w trakcie tworzenia nowej płyty. Jest to bardzo trudne w środowisku, w którym pracuję, ponieważ ci wszyscy ludzie raczej stoją w opozycji do Kościoła i no cóż, śmieją się ze środowisk, w których my żyjemy. Dlatego tym bardziej mamy dwa razy trudniejszą drogę. Więc ja może nie będę mówił, co chcę przekazać. Powiem ogólnie, jaki jest teraz stan mojego ducha, prawda? Jak ja mam się teraz? Mam się świetnie, czuję, że Trójca Święta żyje w moim sercu. Pan zapowiedział, że ten, kto będzie żył tak, jak Bóg tego oczekuje, to on przyjdzie i będzie mieszkał w sercu człowieka. Ostatnio Pan mi dał poznać, że on mieszka w moim sercu, że żywy Bóg naprawdę jest w moim sercu, że to nie jest jakaś fikcja, Pan z książki czy nauczona formułka, tylko to wyrażenie, nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tylko ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie. Ja patrzę na to zdanie i jestem w stanie powiedzieć, że wypełniam wolę Bożą. I dla mnie to jest najważniejszy sukces w tej chwili, że nie poruszam się w żadnej przestrzeni, czy biznesowej, jako pracodawca, czy szef, czy muzyk, czy raper, czy wokalista, czy ojciec, czy mąż, czy brat, syn. Nie poruszam się w żadnej z tych przestrzeni bez modlitwy, bo ona sprawia, że ja rozeznaję wolę Pana i idę tą ścieżką, którą mnie prowadzi. A tam jest naprawdę szczęście, a tam jest naprawdę lekka droga, a tam jest naprawdę pokój serca i wolność, którą obiecuje Chrystus. Więc ja mogę powiedzieć to, że tak jest.
Bardzo Ci dziękujemy za to, że przyjechałeś na ostatnią chwilę, ale tym bardziej cenimy sobie to, że tę chwilę jakoś wydarłeś z tego czasu, żeby być tutaj. Tau, Piotr Kowalczyk, raper, producent muzyczny, wokalista. Człowiek, który doświadczył Pana Boga i dzieli się także pięknem tego doświadczenia. Mówi o sobie, także o pięknie życia w rodzinie, w której też nie brakuje pewnie trudności, ale wszystkie je rozwiązujecie właśnie.
Właśnie słówko jeszcze a propos trudności. Właśnie tak się stało, że po drodze moją żonę rozłożyła mi straszna migrena.
To nie zdradzać wszystkiego.
Straszna migrena, dlatego nie była w stanie dzisiaj ze mną uczestniczyć w tym spotkaniu, ale jest. I wspiera mnie i dziękuję jej za to, że jest cierpliwa wobec mnie.
Bardzo dziękuję Tobie za to spotkanie, dziękuję za słowo, za świadectwo. Panowie, księże Marku, księże Witku, no właśnie, Wam też dzięki, żeście wyciągnęli gdzieś Piotra, że znaleźliście człowieka z takim słowem i że te 4,5 tysiąca ludzi, przynajmniej w naszej diecezji w ostatnich kilku spotkaniach, usłyszało taki przekaz. Jak oni reagują na spotkanie z takim człowiekiem? Marek?
Na początku są mocno zdziwieni, ale potem jest bardzo mocno spontanicznie, ponieważ jest to autentyczne. Jest to prawdziwy przekaz. I dlatego są bardzo z tego uradowani, że taki on jest.